Bóg jest dobry, cały czas. Jest takie słowo. Właśnie tutaj Marek powiedział, że będę się dzielić za chwileczkę, ale myślę, że jednego Marcina wystarczy. To i tak za dużo.
A możesz się podzielić?
Nie będę się dzielił na dwóch, bo byście mi mieli już bardzo wysoko potąd, jak to się mówi, więc nie będę się dzielić. Starczy jednego szaleńca w kościele. W cudzysłowie, ale w dobrym znaczeniu. Myślę, że wielu z nas mogło być też takim troszkę szaleńcami w duchu. Dlatego, że jak spojrzycie na Biblię, na przykład na słowa w liście do Hebrajczyków o tych, którzy byli reprezentowali wiarę, to byli tacy ludzie troszeczkę tacy w cudzysłowie szaleńcy, czyli ludzie, którzy wyprzedzali pewną epokę, czy po prostu pomimo niewiary wokół wierzyli, tak? I ja bym chciał tak troszeczkę się podzielić z serca tym, co mam ostatnio, tak o czym myślę. Tak, dzielę się w cudzysłowie, tak, tak. A nie ma... Podział komórek to nie będzie. Nie, żartuję, przepraszam, ale wiecie co, ja myślę, że po prostu bądźmy bardziej naturalni i nie bójmy się być tacy wyluzowani w kościele i po prostu bądźmy przyjaciółmi, rodziną, dlatego że ja jestem bardzo odległy od tego, żeby tworzyć jakąś super organizację, super instytucję. Ja raczej skłaniam się ku temu, żeby Kościół był jako wspólnota, jako rodzina, jako grono przyjaciół lub zgromadzenie świętych, którzy razem uwielbiają Boga. Oczywiście mamy pewne struktury, które są nam potrzebne, ale one nie są czymś jakimś takim pierwszym, prawda? Nie buduje się Kościoła na strukturach, Kościół się buduje na relacji między ludźmi, na współzależności, na tym, że jesteśmy wspólnym organizmem i dopiero wtedy do tego się dokłada struktura, aby pewne rzeczy były poukładane. I myślę, że to jest bardzo ważne, byśmy się uczyli od Boga, co jest priorytetowe, co jest najważniejsze w naszym życiu. Myślę, że przez jakiś czas jako ludzie wierzący mieliśmy coś takiego, że myśleliśmy, że tylko, że będę tylko służył Bogu, tylko się modlił, tylko będę w kościele, tylko będę miał służbę, a wszystko inne jest nieważne. I w pewnym sensie jest to naturalne, bo to jest dobre, jeżeli odczuwasz, jeżeli po prostu widzisz ten ogień Boży, który jest w twoim sercu, ale zdarza się niestety, że w tym wszystkim czasami zapominamy o takich prozaicznych rzeczach, jak zadbanie o rodzinę, zadbanie o dobre relacje z innymi, albo zadbanie o jakąś pracę, czy sprawy takie po prostu, można powiedzieć, codzienne, finansowe, czy jakieś remonty, czy to, żeby na przykład umyć samochód, czy chodzić po prostu w jakimś ładnym, schludnym ubraniu. I myślę, że to jest takie, wiecie, wydaje wam się, Marcin, ale o co ci chodzi? To jest prozaiczne. Ja wiem, że to jest prozaiczne, to jest taki skromny przykład, z którym myślę, że my nie mamy problemu, ale chcę tego użyć jako przykład. Że Bóg nie jest osobą, która nas zachęca do tego, żebyśmy byli dziwakami. Mamy być szaleńcami w Bogu, ale mamy być mądrzy w tym. Mamy być zdecydowani do tego, żeby robić kroki wiary, dużo większe niż inni wokół nas, ale w tym mamy zachować taką Bożą mądrość i Boży rozsądek. I Boża mądrość i Boży rozsądek jest wielokrotnie opisywana w Słowie Bożym. Na przykład przy powieści Salomona mówił o tym, że kiedy będziesz cenił sobie mądrość, to jest czwarty rozdział przypowieści Salomona, na przykład ósmy werset, ceni ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. A więc mądrość jest czymś takim bardzo osobowym, bardzo szczególnym i możesz jakby mądrość ci odpłaca. Oczywiście wiemy, że jak czytamy cały ten kontekst, rozumiemy, że ta osoba mądrości to jest Duch Święty, ale ja bym chciał się też skupić jakby na tej mądrości jako cecha. Dalej Słowo Boże mówi w wersie 9, włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koroną. I myślę, że my czasami jako wierzący myślimy tak przyzwyczailiśmy się, nie wiem skąd to wynika, może z takich jakichś duchów religijnych, tak jak Alicja wspomniała, może gdzieś z jakiegoś takiego złego sposobu myślenia, że Bóg to jest takim minimalistą. Dzisiaj jest taka moda na przykład we wnętrzach, tak? Jak się tworzy jakieś wnętrza, że się stosuje czasami styl taki minimalistyczny, czyli takie proste mebelki, takie troszkę, wiecie, tak, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to troszeczkę taki skandynawski styl, można powiedzieć, prawda? Takie drobne mebelki, to krzesełko, stolik, tam coś tam i już. I to wszystko, nie? Może w epoce jakiegoś baroku czy jakiegoś odrodzenia to wszystko było takie bardzo obfite. Teraz mamy styl minimalistyczny. I to jest okej, jeżeli my po prostu stosujemy, jakby mamy różne gusta, tworzymy coś nowego i tak dalej. Także ja nie odnoszę się tutaj do tego, że ten był taki lepszy, a ten gorszy. Nie o to mi chodzi. Dlatego, że każdy styl ma swój czas i każda moda ma swój czas. Chyba, że przekracza pewne granice. Ale Bóg nie jest minimalistą w sensie tego, czym On nas obdarowuje i w sensie tego, jak On stworzył królestwo swoje. Jeżeli nie widzimy dzisiaj Jego królestwa, nie widzimy tego trzeciego nieba, o którym mówi Paweł Apostoł, ale widzimy pierwsze niebo, czyli to, co nas otacza. Czy świat i wszechświat został stworzony w sposób minimalistyczny? Czy obfitość gwiazd, czy obfitość rzeczy w przyrodzie zostały stworzone w sposób minimalistyczny? Nie. Czy obfitość na przykład stworzenia Bożego, czyli zwierząt. Nie widzimy już dziś wszystkich zwierząt, które były stworzone. Większość zwierząt wyginęły. Prawdopodobnie w czasie potopu. Mam na myśli tutaj dinozaury. Prawdopodobnie ta teza jest bardzo taka prawidłowa. Nie widzimy wszystkiego, co Bóg stworzył, a jednak Bóg stworzył to wszystko bardzo bogato i obficie, tak? A więc jest coś w sercu Bożym, że On jest bogaty. Jego myślenie jest takie szerokie. Nie jest wąskie, minimalistyczne, ale jest szerokie. I tu Słowo Boże mówi, że mądrość Boża włoży na twoją głowę ozdobny wieniec i obdarzy cię wspaniałą koroną. A więc Bóg chce ciebie obdarzyć i ciebie przyozdobić. I to nie jest coś skromnego. Bo być może, że teraz w twoim sercu się pojawia taka myśl, ale po co mi to? Ja jestem taki skromny człowiek. No okej, jesteś skromny człowiek, ale Bóg przyozdobić wieńcem i koroną. Powiesz, no dobrze, w niebie będzie na to czas. Faktycznie, w niebie będzie na to czas. Rzeczywiście, tam będzie czas na wieniec, na koronę. Ale ja osobiście wierzę, że to słowo odnosi się do dzisiejszego dnia. Do tego, co mówimy dzisiaj. Dzisiaj Bóg chce włożyć na twoją głowę ozdobny wieniec i koronę. A więc dzisiaj Bóg chce ciebie przyozdobić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że myślę, że nasze myślenie czasami jest tak skromne, tak jakieś takie skryte, że nie możemy się otworzyć na coś więcej, co Bóg dla nas ma. Mówimy na przykład o uwielbieniu. Bardzo fajnie dzisiaj też uwielbialiśmy Emilka, Artur, Dawid, Rafał. Bardzo wam dziękujemy. Super to robicie i naprawdę wzrastajcie w tym. Kiedy Słowo Boże mówi, Jezus mówi w Ewangeliach o talentach, mówi o tym, że jednemu dano 10, on to pomnożył na 10, drugiemu dano 5, pomnożył to na 5, a temu, któremu dano 1, on tego nie pomnożył, schował to i spotkał się z takim, no, z karą Bożą, tak? Tak to można nazwać. A więc ja zachęcam też i was, jako ci, którzy jesteście w uwielbieniu i każdego z nas. Masz talenty od Boga. Masz je. Masz talenty od Boga. Pomnażaj. Obracaj nimi. Paweł do Tymoteusza powiedział, rozpal na nowo to, co ci było dane przez nałożenie rąk. To są czasami talenty takie, które widzimy w sobie tak jakby na sposób taki zwykły, zwykłych umiejętności. Ale myślę, że potrzebujemy też w Bogu, w Duchu, potrzebujemy sięgnąć dalej po namaszczenie Boże. Dlatego o Tymoteuszu było napisane, że to, co zostało ci udzielone przez nałożenie rąk. I osobiście powiem wam, że wielokrotnie czułem coś takiego, że na sposób ludzki nie czuję się silny, żeby w jakiś sposób, w Boży sposób zadziałać, czy użyć, czy przemówić, czy pomodlić się o kogoś, tak? Ale nagle przychodziło Boże namaszczenie i ono udzielało po prostu drugiej osobie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zachęcam was, abyście byli tymi ludźmi wiary, którzy przekraczają granice. Jesteście tymi Bożymi, abyście byli tymi Bożymi szaleńcami dla Boga w cudzysłowie. Czyli przekraczali granice wiary, które do tej pory mieliście takie ułożone, które były w waszym sercu. Że na przykład ja jeszcze nie modliłem się w ten sposób w moim życiu. I dochodzisz do tego miejsca, gdzie Boże namaszczenie chce cię poprowadzić dalej w modlitwie, ale ponieważ twój umysł i twój styl bycia jest przyzwyczajony, że nie idziesz dalej, nie dajesz kroku i nie wchodzisz dalej, nie pomnażasz swojego talentu. Zatrzymujesz się. Na przykład ja jeszcze nie głosiłem komuś, tak, w jakiś sposób, czy na ulicy, czy w inny sposób Ewangelii tak mocno, albo nie mówiłem do niego tak zdecydowanie, albo nie modliłem się o niego tak regularnie. Ponieważ przywykłeś do tego, zatrzymujesz się i nie idziesz dalej. Powiem wam taki przykład, który ostatnio coraz mocniej doświadczałem. Dzisiaj akurat troszeczkę mam nadwyrężoną rękę i nie bardzo mi było dobrze flagować, ale powiem wam coś takiego o flagowaniu. Jak to powiedział kiedyś pewien człowiek w naszym kościele, flagi zawsze były w kościele. W 90-tych latach, jak pierwszy raz przynieśliśmy flagi do kościoła. Wiecie, kto to powiedział? Ryszard Kwoka to powiedział. Ja nie wiedziałem, jak on zareaguje. To był dziś 94 może rok. Uszyliśmy flagi na ciężkich kijach od szotki. Ciężki materiał, ale byliśmy młodzi, więc silne ręce do flagowania. Wielkie te flagi były jeszcze. Jeszcze spotykaliśmy się tam w Igle, czyli tam naprzeciwko, gdzie teraz jest ten pawilon duży. Tam było wysoko, więc można było flagować. I myślę sobie tak, bo było spotkanie wtedy w Warszawie, modlitwa, całonocna modlitwa kościołów o Polskę. I tam te flagi oczywiście mieliśmy. Tam byliśmy jedno chyba tylko z trzech grup, gdzie były flagi. I później przywieźliśmy je do Świdnika i myślę, no ciekawe, co będzie, nie? No bo tak wiecie, tak bez niczego. No a Ryszard popatrzył po uwielbieniu i mówi, a flagi były zawsze w kościele. I okej, mówię, no to super. I może ktoś by powiedział, wiesz, ale o co ci chodzi z tymi flagami? To jest tylko takie, o co ci chodzi? Chcesz pokazać swoją radość? Ja wierzę, że flagi mają mocną w sobie, mocne przesłanie duchowe. Wierzę, że można tworzyć, można je robić jako w kolorach pewnych, które coś znaczą. Czerwony, biały, niebieski, one mają bardzo ważne znaczenie. Złoty. Można robić tak, jak widzieliśmy to w Kemo. Oni robią flagi z pewnymi słowami czy z pewnym znaczeniem. Na przykład te flagi takie w kształcie ognia Bożego. Już kilka razy próbowałem je zamówić, ale bardzo drogie są, bo one są malowane ręcznie. Albo lew z pokolenia Judy. Zrobimy. Myślę, że to zrobimy, chociaż tak się zastanawiam czasami, Boże, gdzie my to będziemy flagować. Ale zrobimy co? Przez wiarę. Nie, zrobimy na razie małe flagi. Tak, tak. I myślę, wiecie co, to nie jest tylko kwestia taka, że to jest coś takiego skromnego. To nie chodzi o zdobę, chociaż jest też ozdobą. Czy ubierasz się brzydko, czy ubierasz się ładnie? Ubierasz się ładnie, dlatego że przystoi, aby sprawiedliwy, prawym przystoi chwała, czyli przystoi ci, abyś wyglądał ładnie, tak? Oczywiście ja to rozumiem, czasami możemy się ubrać tak sobie, skromnie. Wszystko jest okej. Okay. Mamy wolność, możemy chodzić w dresach ogólnie, takich z wypchanymi kolanami. Ale wiecie co, ja myślę, że jak masz koszulę w miarę taką, jakąś tam w miarę, to jest spoko, nie? Chyba troszeczkę lepiej to wygląda. Więc prawym przystoi chwała, nam przystoi, aby wyglądać ładnie. Tobie przystoi, aby mieć dobry charakter. Tobie przystoi, aby być dobrze wykształconym. Tobie przystoi, aby być wychowanym. Tobie przystoi, aby zadbać o twoje życie, o twoje sprawy. Przystoi ci. To, że czasami gdzieś coś tam będzie, na przykład jakiś drobiazg niedociągnięty, to nie szkodzi, tak? Nie jesteśmy, nie mamy klapek na oczach, że jesteśmy jakimiś, jak to powiedzieć, niewłaściwe słowo, ale może to go użyję, takimi cholerykami, że po prostu muszę być ładnie, bo jak nie, to to nie jest dobre, nie? Ale przystoi nam po prostu oddawać Bogu chwałę tak, jak to należy. Przystoi nam użyć flag, aby oddać Bogu chwałę. Przystoi nam pląsać przed Nim. Przystoi nam oddawać Mu chwałę w oklaskach, w okrzykach radości. Biblia o tym mówi. Będę pląsał przed Panem. Ja już mówię o tym wielokrotnie. Nie wiem, może piąty, może szósty rok. Szósty raz. Mówię rok też, któryś z kolei. Będę pląsał przed Panem. Będę Go chwalił na bębnie i na cytrze. Będę wykrzykiwał przed Bogiem chwałę. A więc to przystoi świętym. Myślę, że w jakiś sposób my też naturalnie naturalnie, psychologicznie, umysłowo, duszewnie, dla twoich uczuć, kiedy jesteś gdzieś tak z tyłu w rzędzie i są koło ciebie ludzie i tak nie masz się za bardzo ruszyć, ciężko ci jest tak troszeczkę jakoś się poszerzyć paliki swojego namiotu. Ja osobiście nie lubię stać w czasie uwielbienia tak ściśnięty między krzesełkami. Oczywiście nie mówię nic złego, właściwie mówię, bo czasami nie możemy, jak mamy sobie usiąść inaczej? Trudno, tak? Ja uwielbiam być z przodu. I nie tylko dlatego, że jestem liderem. Ja czasami się czuję lepiej duchowo z przodu. Nie wiem dlaczego. Po prostu. Prawda? Też tak siostry macie, zobaczcie. Siostry, dwie tu siedzą z przodu i mówią to samo. O co chodzi? Dlaczego z przodu jest jakoś... Jakaś wolność przed Panem. Wiecie co, osobiście... Wiecie poważnie, ja już myślę któryś raz z kolei. Dzisiaj też o tym myślałem. A dlaczego? Jest tu troszeczkę miejsca. Możemy nawet troszeczkę miejsca zrobić. Podejdźcie do przodu. Bądźcie, poczujcie tą wolność przed Panem. Ktoś pomyśli, no ale po co, wiesz, bo tak jakoś nie wypada, czy coś. No okej, jeżeli tak się czujesz, że tobie nie wypada, bo jesteś tak dystyngowany i elegancki, że tobie nie wypada, to sobie uwielbiaj Boga tak, jak czujesz sam w sercu, tak, jak się w tym czujesz dobrze. Natomiast ja uważam i doświadczałem tego, uważam, że jeszcze raz wrócę, flagi są świetnym przykładem. Kiedy brałem flagi, czasami mówiłem o tym, że tak na początku czasami tak się nie czułem. Myślę, że tak flaguję, tu ludzie patrzą na mnie, to jakiś facet z przodu flaguje, o coś, i taki, wiesz, myśli przechodzą. Ale potem sobie myślę tak, nie, po prostu ja proklamuję Bożą obecność, proklamuję Bożą chwałę. Proklamuję to tak, jakby Boży aniołowie byli ze swoimi skrzydłami pośród nas. Jakby chwała Boża nas okrywała. Wierzę w to osobiście, że Boży aniołowie są w bardzo taki pomnożony sposób pomiędzy nami. Wierzę również, że Kościół ma swojego większego takiego anioła, tak? Arcyanioła dla Kościoła. Wierzę w to osobiście. I wierzę, że flagi coś ogłaszają, coś proklamują. Coś bardzo mocnego takiego się dzieje w duchu, w duchowym świecie, dlatego że powiem, co doświadczałem, powiem, jak doświadczam, bo to nie może, trudno znaleźć to teologicznie. Powiem, jak to doświadczałem, dobrze? I wtedy zobaczycie, czy to jest zgodne z Biblią. Mówi się, że wzniosę ręce, tak? Wzniosę okrzyk, na przykład będę oklaskiwał, czy chwalił Boga pląsaniem, czy na wielu instrumentach. Jest napisane też o sztandarach. Ja doświadczałem to, że kiedy flagowałem, to po jakimś czasie ta ekspresja tego flagowania jakby wyrażała moją modlitwę. Naprawdę tak było. Szczególnie jak Emilka śpiewała jakąś pieśń, to miałem wrażenie, że ja po prostu chcę tymi flagami wyrazić to. Może nie jestem w stanie tego wyrazić tak głosem, chociaż czasami też dokładałem tego głos, ale miałem ochotę to wyrazić tymi flagami. Albo ten ruch takiego podniesienia rąk i pokłonienia się przed Bogiem. Te flagi są po prostu niesamowite. I po prostu oddajesz Bogu chwałę. I powiem wam, że przenikało mnie to. Mnie po prostu dotykało namaszczenie płynące z uwielbienia i z modlitwy flagami. Ja byłem bardziej zbudowany, mówię wam poważnie, byłem dużo bardziej zbudowany, kiedy stałem tu z przodu flagując i uwielbiając i modląc się flagami. Po prostu przenikało mnie coś, przechodziło coś przeze mnie. Ja po prostu czasami miałem wrażenie, że jak zamykałem oczy, to miałem wrażenie po prostu, że jesteśmy w jakimś sali tronowej, po prostu uwielbiając Boga wraz z aniołami. Naprawdę, to tak było. To nie był jedyny przypadek, to było wielokrotne. Ale kiedy nie flagowałem, nie doświadczałem tego tak mocno. Może doświadczałem troszeczkę inaczej Boga. A więc chcę wam powiedzieć, że Bóg jest bogaty. Bóg nie jest minimalistą. On przeznaczył dla nas królestwo obfite, bogate. I On przeznaczył dla ciebie doświadczenie Boga w różnoraki, szeroki, obfity i bogaty sposób. I myślę, że nie mam na myśli, że doświadczysz Boga tylko w Kościele, chociaż uważam, że to miejsce, kiedy jest to święte zgromadzenie świętych ludzi, razem oddających Bogu chwałę, jest miejscem szczególnym. Jest to świętą górą Bożej obecności. Tak to uważam. Jest to swego rodzaju świątynia Boża. Ostatnio naprawdę doświadczamy Bożej obecności w sposób szczególny. W środę też doświadczyliśmy Bożej obecności w sposób szczególny. I ja naprawdę jestem zaskoczony tym, co Duch Święty pomiędzy nami robi. Tutaj jeszcze raz skieruję słowo do uwielbienia. Emilka, Artur, Rafał, Dawid. Jesteście bardzo ważni dla Kościoła. Przez was przychodzi Boże poruszenie, Boże namaszczenie. pomijając już to, że pięknie gracie, bo to jest bardzo fajne, używacie fajnie instrumentów. Przepraszam, Kubę pominąłem. Kuba, ty też bardzo fajnie używasz instrumentów. Dobrze, dobrze. Nie, ja go też powiem wam, że chwalę, bo my go nie zauważamy. Zauważyliście to? To znaczy, ja go często nie słyszę, że on w ogóle bębni, wiecie? A wiecie, dlaczego go nie słyszymy? Bo on się bardzo ładnie wgrywa w uwielbienie. Słychać go, ale tak słychać, że on się komponuje ze wszystkim. Myślę, że potrzebujecie prób też troszkę tak jakoś w sumie, ale może będziecie po prostu organizować wspólne, dłuższe uwielbienie i to będą jako próby, jeżeli nie jesteście w stanie się umawiać na oddzielne próby. Ale pięknie wzrastacie i zachęcam innych, którzy jesteście w jakiś sposób, macie ochotę grać i być używanymi muzycznie, to jest dla każdego z was miejsce. Jest dla was miejsce tutaj, żeby być z flagami, być w uwielbieniu, być, możesz po prostu pląsać. Słucham? Chór, o właśnie. No właśnie, coś jeszcze powiesz? Ale chętnie, posłuchałem, może coś jeszcze powiesz do uwielbienia. Bardzo dobrze. Słyszycie? No ja tu czasami rozdajemy, to czasami mikrofony, ale możecie też być zespołem, to czasami też, tam czasami z przodu inaczej namaszczenie działa, prawda? Coś jest takiego innego. Ja myślę też jeszcze o takim zwykłym kroku wiary. Ja wiem, że jesteśmy ludźmi spontanicznymi, czasami różnie nam pewne rzeczy wychodzą. Wiecie, wiele lat już jesteśmy w kościele i jakby przywykliśmy do pewnego naszego działania. Ale osobiście wierzę w ten sposób. Okej, rozumiem, że jesteśmy niedoskonali w pewnych rzeczach. Czasami lepiej się czujemy, gorzej, lepiej jesteśmy przygotowani, mniej, bardziej profesjonalni, mniej. Ale najważniejsze, wiecie co jest? Takie oddanie serca i poczucie takiego zobowiązania przed Bogiem, że skoro Bóg mnie powołał do jakiejś służby, to może być właśnie uwielbienie, to może być modlitwa, to może być instrument, to może być taniec z flagami, to może być pląsanie przed Bogiem, to może być coś takiego, że po prostu masz ochotę wyjść z końca sali, wyjść tutaj w zgromadzeniu ludzi, może przyda się to kiedyś, żebyśmy tutaj więcej zrobili takiego miejsca. Dlatego, że ja osobiście wierzę, że kiedy my coś pozwalamy Duchowi Świętemu przepłynąć przez nas, to coś się w atmosferze duchowej między nami zmienia. Zauważyliście taką rzecz, że kiedy czasami prosimy was o świadectwa, to nie chodzi o to, że my wywołujemy kogoś do tablicy albo koniecznie prosimy, żeby ktoś coś powiedział, bo my nie mamy nic do powiedzenia. Nie, my mamy bardzo dużo do powiedzenia. Aż za dużo. Dlatego powiedziałem, że wystarczy jednego Marcina i Kuby, i Marka, i Piotrka, i tak dalej. W cudzysłowie to mówię, ale słusznie mówię. Chodzi o to, że kiedy Duch Święty przez ciebie przepłynie, kiedy ty powiesz coś skromnego, może nawet, ale potem się w czymś rozwiniesz, to coś się zmienia w Bożej atmosferze. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Po prostu Duch Święty lepiej się czuje, kiedy my dajemy miejsce Jemu działać przez wszystkich. I często jest tak, że ponieważ jesteście nieprzyzwyczajeni do tego, aby działać w Kościele, aby coś powiedzieć, aby pomodlić się publicznie, to musimy was troszeczkę wyciągać. Albo ja muszę rozdawać ten mikrofon i zachęcać, żebyście coś powiedzieli. Ale kiedy już się przyzwyczaisz, że Bóg cię używa w Kościele, to nie będzie dla ciebie problemu wziąć mikrofon i się pomodlić. Czy wy myślicie, że my mamy kazanie ułożone w domu? Punkty mamy czasami tylko. Czy wy myślicie, że modlitwę ja mam ułożoną, zanim wezmę mikrofon? Ja mam pierwsze zdanie. Albo gdzieś takie pragnienie, o coś mam pomodlić. Ja po prostu zaczynam w ufności, że Bóg przez swojego ducha i oczywiście w wykorzystaniu mojego umysłu i mojej duszy, mojego serca, moich emocji i tak samo jak i twoich, użyje mnie, żeby dać coś dla Kościoła. Albo żeby pomodlić się do Boga w zgromadzeniu, w tym, co jest zdeponowane w Jego duchu i w moim duchu razem, aby dać temu wyraz. I czasami jest to pierwsze zdanie. Dlatego ja ci mówię, weź mikrofon, zacznij się modlić pierwszym zdaniem, potem zaczniesz się modlić drugim zdaniem, potem w trzecim zdaniu zaczniesz odczuwać pewne prowadzenie, potem w czwartym zdaniu już będziesz czuć, że Bóg zaczyna ci układać jakiś kierunek w modlitwie i modlitwa popłynie. Jeżeli się nie wyćwiczysz, twój umysł, twoje emocje nie będą wyćwiczone, ciężko ci będzie od tak po prostu wyskoczyć do przodu i coś po prostu powiedzieć od początku do końca poukładanego. Musisz się wyćwiczyć. A Duch Święty uwielbia, On kocha wyrażać się przez wielu z was. Ach, ten Marcin. Cały czas nagaduje wszystkich, żeby... A wiecie co? My naprawdę jesteśmy w stanie tutaj zająć całe spotkanie, ale to nie o to chodzi. My się musimy usunąć. W pewnym momencie będziemy musieli się usunąć. Jeżeli chcemy przebudzenia, to Duch Boży zazwyczaj, tak jak czytaliśmy o przebudzeniach, przejawiał się przez wszystkich w różnoraki sposób. I czasami liderzy musieli zejść z pola, bo inaczej Duch Święty był zapowstrzymywany. Ponieważ my mamy tak dużo do powiedzenia, że my zatrzymywaliśmy Ducha Świętego. A On może chciał zupełnie inaczej działać. Dzisiaj Marek coś troszeczkę próbował pozwolić Duchowi Świętemu działać. Dzięki Mu za to. Będziemy jeszcze pozwalać. Mądrość Boża, o której mówi Słowo, nie jest czymś nierozsądnym. Wiele kościołów próbuje też dotknąć Bożej obecności i czasami wtedy musimy pozwolić Bogu działać w sposób taki szeroki, taki troszeczkę wykraczający poza ramy, nie troszeczkę czasami, nawet bardzo wykraczający poza ramy. Ale niestety w przebudzeniach zdarzało się, że te ramy gdzieś były przekroczone, nadwyrężone w jakimś jednym kierunku, tak? I słyszeliśmy o jakichś przebudzeniach, jakichś poruszeniach ducha, że gdzieś tam coś tam się działo dziwnie, że ktoś się dziwnie zachowywał. Zgadzam się z tym, to się może wydarzyć, więc nie zdziwcie się temu, że czasami coś pomiędzy nami się wydarzy takiego troszeczkę innego, nie takiego eleganckiego. Ale mądrość Boża przejawia się w tym, że nawet kiedy ty się nie zachowujesz tak całkiem racjonalnie, bo wiecie, racjonalnie przyjście do kościoła i postać tak ładnie, pomodlić się z innymi, troszkę podnieść ręce, nie za wysoko, bo to już nie jest elegancko, poza tym koszulę ci wyciągę. I tak jest ładnie. No wyciąga się koszulę, no proste, nie? Jestem szczery, tak jest. Tak? Więc racjonalnie się zachowujesz. Okej. Okay. Jeżeli czujesz się tylko w tym miejscu dobrze, bądź sobą. Bądź sobą do końca, całkowicie. Ale wiecie co? Mnie coś przyjmuje więcej. Jest napisane w Słowie Bożym, że Dawid pląsał przed Panem, pozostając w efodzie, czyli w czymś, co było pod suknią królewską. Także nawet jego żona powiedziała, chłopie, co ty robisz? A to było, oni już wkraczali do Jerozolimy. Ile dni wcześniej składali ofiary przed Bogiem co kilka kroków i cały czas też tańczyli, uwielbiali Boga, a więc on już miał któryś dzień z kolei tego tańca uwielbienia za sobą. I Bogu się podobał taki człowiek. To znaczy, że według racjonalnej mądrości Bożej, bardzo przemyślanej i bardzo racjonalnej, inteligentnej, taniec przed Bogiem, pląsanie przed Bogiem mają swój klucz i znaczenie. To nie jest rzecz, która należy do głupich. To znaczy, że to jest mądrość Boża. To znaczy, że okrzyk chwały nie jest po prostu szaleństwem, tylko jest mądrością Bożą. To znaczy, że użycie flag w kościele albo innego rodzaju proklamacji, ogłaszanie pewnych rzeczy głośno, bo Słowo Boże mówi, wzniosę swój głos. Co mówi w Izajasza Bóg o sobie? Jak rodząca będę krzyczeć. W pewnym momencie, tak? Że do tej pory nie robiłem tego, ale w pewnym sensie, w pewnym momencie zacznę wyrażać to, co mam w sercu bardzo mocno. I to jest już moment, który przekracza zwykłe, umysłowe, racjonalne myślenie. Dlatego, że ja osobiście wierzę, że jest czas na racjonalną modlitwę, ale jest też czas na modlitwę w duchu. Zgadza się? Jest to biblijne? Paweł o tym mówi. Jest czas na modlitwę w zrozumieniu, jest czas na modlitwę w językach. Jest czas na modlitwę w uniesieniu ducha. W niewysłowionych westchnieniach. I Słowo Boże mówi o tym, że Bóg sam mówi, jak rodząca będę krzyczeć. To są niewysłowione westchnienia. Mieliśmy takie sytuacje w Świdniku niejednokrotnie, wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, kiedy modliliśmy się razem, modliliśmy się o kogoś, modliliśmy się na przykład za Polskę, ja pamiętam jeszcze na Polnej, stawaliśmy po modlitwie, było tak, że pościliśmy, a potem w niedzielę nabożeństwo i po nabożeństwie zostawało nas 10, 12, 15 osób i stawaliśmy w kolej, modliliśmy się o Polskę jeszcze, po nabożeństwie. Pamiętam to szczególnie. I po prostu dopadało nas takie szlochanie za Polską, że to było niewysławione westchnienie. To nie było racjonalne tak całkowicie. Po prostu przychodziły cię takie myśli, one cię tak łamały w sercu, że jak się po prostu modliliśmy za to, to po prostu z wielkim wołaniem, ze łzami, z takim szlochaniem serca. To już jest duchowe przeżywanie. To jest Duch Święty, który wyraża coś głębokiego w twoim duchu i to po prostu się wyraża przez twoje emocje. Jest miejsce na to w modlitwie. A więc my potrzebujemy z jednej strony być mądrzy, racjonalni, czyli wejść na przykład, wziąć flagi w sposób racjonalny, czy na przykład szofar, czy inne rzeczy i powiedzieć, okej, wiem, że to jest narzędzie Boże, jest to klucz w uwielbieniu, jest to klucz w proklamacji, jest to klucz duchowy i ja tego użyję. A więc w sposób racjonalny tego używamy, ale wiemy również, że mądrością Bożą jest wejść w to miejsce niewysłowionych westchnień, wejść w to miejsce, być pochwyconym przez Ducha. I pozwolić, aby Duch Boży poruszył się jak fala nawet przez całe zgromadzenie. I to jest mądrość Boża. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że Bóg wykracza poza mądrość taką ludzką, taką umysłową, takiego przyzwyczajenia naszego. Ja myślę, że my Polacy jesteśmy troszeczkę tacy bardziej, może mniej jesteśmy tacy emocjonalni, tak nie lubimy wyrażać tak emocji. Gdzieś to jest w nas. Daj Boże, żeby nas Bóg troszeczkę z tego wyleczył, bo to jest taka nasza cecha narodowa, ale myślę, że możemy ją troszkę przekroczyć, nie? Chyba nic się nie stanie. W Sejmie też niektórzy wyrażają. Na meczu i w Sejmie to na pewno widać. W Sejmie to widać takie emocje czasami niesamowite. A więc Słowo Boże mówi wielokrotnie też o tym, że mądrość Boża jest nam potrzebna. Mądrość Boża w ten odpowiedni sposób. Dlatego mądrością Bożą jest nie zatrzymywać Ducha Bożego, który chce przez Ciebie przepłynąć. Mądrością Bożą jest dać ten krok wiary. Dać ten krok wiary, wyjść ze swoich ograniczeń. To jest mądrość Boża. Przekroczyć te rzeczy. To jest mądrość Boża, aby modlić się do Boga. Boże, pozwól mi wyjść. Daj mi być wolnym. I powiem wam coś takiego, że powiesz, ale po co? Po to, żeby tylko w kościele było wesoło czy coś? Nie. Ja osobiście wierzę i doświadczałem tego, że bardziej lub mniej to czując, wchodząc na przykład w pląsanie czy w tańce przed Bogiem, okazywało się potem się okazywało, czyli tak jak jeździliśmy do Kemo, czy jak tutaj po prostu spotykaliśmy się na uwielbieniu w tańcach, czy w Lublinie, czasami było takie to zupełnie racjonalne, a czasami naprawdę byliśmy pochwyceni przez Ducha. I ktoś by powiedział, no ale po co to wszystko? Ale potem się okazywało, po tym wszystkim, że moje myślenie o Bogu i moja wiara po prostu była jakaś taka rozciągnięta, szersza. Łatwiej mi było przyjąć radość Bożą. Łatwiej mi było przyjąć myślenie o tym, że Bóg jest moim Ojcem. Łatwiej mi było wierzyć o rzeczy niemożliwe. Nagle, po prostu. Przez to, że zacząłem tańczyć i pląsać przed Bogiem, coś w moim umyśle zaczęło w mojej duszy, w moim sercu się uwalniać. Gdzieś te granice zaczęły pękać. Kruszyć się ten stary, skostniały człowiek. Ja ogólnie byłem kiedyś bardzo skostniały. Jak siebie pamiętam po prostu, to ja gdzie tam jakieś uwielbienie takie. Ale byłem też otwarty i głodny Boga więcej, dlatego Bóg mnie poprowadził dalej. Czyli Bóg ma swoje sposoby, On nas stworzył i On wie, że nasza dusza i nasze emocje i nasz umysł potrzebuje czasem czegoś więcej, aby w duchowy sposób się poruszyć. Ja wierzę, że modlitwa i uwielbienie jest taka część po prostu taka racjonalna, taka rzecz, taka, którą możesz jakoś tak policzyć od początku do końca, ale jest też miejsce, gdzie Duch Boży prowadzi i nie jesteś w stanie tego zmierzyć i sprawdzić, dlatego że Słowo Boże mówi, że Duch Boży jest jak wiatr. Nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Czyli nie jesteś w stanie na sposób cielesnego umysłu zrozumieć do końca, w pełni, drogę Ducha Świętego, w jaki sposób On przepływa i co On czyni w naszym życiu. Kiedyś miałem taką sytuację, już wam powiedziałem, że brat się jeden pomodlił, czy poprosił mnie o modlitwę. Mówi, słuchaj, mam taką relację z siostrą, I po prostu taka coś tam, że tam chyba mamy się ku sobie, ale coś nie bardzo nam wychodzi, nie jestem pewien, czy to jest dobre, czy to jest złe. I mówi, żebyś się pomodlił o mnie. Ja mówię, dobra, pomodlę się o ciebie. Zacząłem się modlić i mi, wiesz, co mi przyszło do serca? Kaczuszka. Mówiłem o to kiedyś, kaczuszka. Ja myślę, Boże. No ale wiecie, nauczony jestem, wiesz, skończyliśmy się modlić. Wiesz co, tak, mówię, no tak się pomodliłem o ciebie. On tam tak troszeczkę coś odczuł. Ale mam takie słowo do ciebie, nie wiem, takie dziwne trochę, ale może ty będziesz rozumiał. Kaczuszka. On się rozpłakał. No i co? Nie wiesz, skąd przychodzi Duch Święty, nie wiesz, dokąd idzie. Ja myślę, o co mu chodzi? Płaczę z żałości, że ja mu kaczuszka mówię, czy co się dzieje? Mówię, ale co się dzieje? On mówi, wiesz co, bo ja do niej tak mówiłem, kaczuszka. Nic w tym... Nie, nie ma tej kaczuszki. Nie ma tej kaczuszki. Ale wiecie, co Bóg do niego powiedział? Bóg do niego powiedział... Synku, ja wszystko rozumiem. Nawet pokażę ci, jak dobrze rozumiem, bo przez kogo innego odpowiem ci, że ja wszystko wiem, co się dzieje w twoim sercu. Nie martw się, oddaj mi tę sprawę w całości. On zrozumiał, że Bóg go kocha i Bóg panuje nad całą sytuacją. Że Bóg nawet pobudza innych, żeby po prostu dali mu odpowiedź. I wszystko się dobrze zakończyło, bardzo dobrze. Nie ma tej kaczuszki, ale Bóg odpowiedział, poukładał wszystko. A więc wiecie, czasami to jest, wiecie, czasami nie wiesz, jak Bóg zadziała, nie? Bardzo niekonwencjonalnie, bardzo dziwnie. Jest miejsce na racjonalną modlitwę, jest miejsce na bycie prowadzonym przez Ducha Świętego w sposób taki naprawdę spontaniczny, ale ja wierzę, że ten spontaniczny sposób jest, według mnie, jest racjonalny według Bożej mądrości. A więc uwielbienie, które, czy sposób wyrażania modlitwy, który ty uwolnisz ze swojego wnętrza, ze swojego ducha, jest według Bożej mądrości. Jeszcze jedno świadectwo, bo odpowiem wam, kiedyś miałem taki trudny czas. Modliłem się, nie wiedziałem, co jest grane, jakoś tak byłem pod taką jakby presją. I pojechałem do lasu, myślę, w lesie to się tak wymodę. Ja mam taki styl, że jak czasami nie mogę się dobrze pomodlić w domu, to jadę gdzieś na ustronne miejsce. Nawet dobrze mi się modli w lesie. Wiecie, czasami można grzybiarza spotkać. Też, który się dziwnie dzieje, przygląda, jak się modlisz, krzycząc do Boga. Jeszcze szczególnie w językach, to już w ogóle ciekawie, jak grzybiarze wyglądają. No ale tak jest, no cóż, no niestety, no. Coś za coś. I wiecie co, zacząłem robić taki gest. Zacząłem taki gest robić, jakbym uderzał diabła pięścią. Wiedziałem, co robię. Zacząłem się modlić, modliłem się długo, modliłem się już gdzieś z pół godziny. Tak chodząc po ścieżce, modląc się w językach, w zrozumieniu. Trochę przychodził przełom, trochę nie przychodził do końca. I w końcu poczułem taki ogień Boży, ja wierzę, że to jest taki ogień Boży w nas, taką odwagę przeciwko diabłu. Wiecie, o co chodzi? Rozpoznajecie to czasami w sobie. I po prostu zacząłem gromić diabła wokół mojego życia i zacząłem po prostu, mówię, ja po prostu cię wyganiam z mojego życia i przyszło mi takie coś, że po prostu ja cię uderzam w imieniu Jezusa. Ja nie uderzałem go fizycznie, nie, ani duchowo. To Bóg po prostu walczył za mnie, ale ja jakby proklamowałem to uderzenie przeciwko niemu. I wiecie, co tam potem przyszło? Bardzo dziwne doświadczenie dla mnie. Ja byłem, myślę sobie, facet, to rzeczywiście szaleje już. Nie? Zacząłem się śmiać z diabła. Nie sam z siebie, wierzę, że było to takie ogłoszenie tego, co Bóg robi. On po prostu śmieje się z naszych wrogów. To było coś, ja nie zachęcam do takich rzeczy, jak nie czujecie, że Bóg was prowadzi. Okej? Bo to rzeczywiście może być takie troszkę dziwaczne czasami. Nie? Bo to było dziwaczne. Dla mojego umysłu było dziwaczne. Ale po prostu zacząłem ogłaszać, może nie tyle, ja nie czułem śmiechu, tylko mówiłem ha, 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 Bóg jest przeciwko tobie. I po prostu czułem, jak pewne rzeczy, tak jak mówiliście dzisiaj, pewne rzeczy odchodzą. Ja czułem później bardzo mocny przełom w duchu po prostu wokół mnie. Być może powiecie, no Marcin, dziwnie się zachowujesz, okej, okay, to jest moje. Nie musicie tego robić. Możecie to zrobić inaczej. Możecie po prostu śpiewać dla Boga głośno. Możecie brać Biblię, cytować, recytować Słowo Boże w waszym życiu. Ale jest bardzo ważne, abyście według Bożej mądrości postawili diabłu granicę wokół siebie i powiedzieli, nie wejdziesz, nie przekroczysz granic wokół mnie, mojego domu i wszystkiego, co należy do mnie. I tu chciałbym też powiedzieć, nawiązać do tego, co ostatnio rozmawialiśmy u nas w domu. Tak chwilkę o tym wspomniałem. że my jako wierzący popełniamy pewien błąd. Myślę, że tutaj w Świdniku jesteśmy troszkę już tego nauczeni, tak uważam, ale spotykam się z tym jeszcze troszeczkę pośród też innych społeczności i myślę, że to jest niewłaściwe, ponieważ mówimy na przykład takie słowo, wiesz, diabeł to zrobił to albo tamto, bo ja to się modliłem o to i tak mocno i tu w ogóle było takie, a później to diabeł miał tak mówić, ale diabeł robił i takie rzeczy. Przypomina mi się taka sytuacja, jak się siedzi u lekarza i obok siedzą dwie czy trzy babcie koło ciebie, albo dwie babcie i jeden dziadek, bo wszyscy, to jest bardzo różnie i przechwalają się, kogo jak bardzo boli. Pani to miała mało chorób, a ja to, pani, takie leki w ogóle już 4 miesiące i tu mnie boli, tu mnie strzyka i to w ogóle. Słyszycie to? Co oni robią? Co to jest? To jest ogłaszanie Tak, to jest wywyższanie diabła, to jest wywyższanie choroby w swoim życiu. Błogosławią siebie chorobami i wywyższają chorobę w swoim życiu. I tworzą atmosferę choroby wokół siebie. Myślę, że ludzie niewierzący nie mają w tym takiego autorytetu, jak ludzie wierzący. My jako wierzący, jeżeli będziemy takie rzeczy robić, to my ogłaszamy, robimy atmosferę choroby. Ja nie mówię, że my od razu mówimy choroby do swojego życia, ale my tworzymy atmosferę choroby wokół siebie. A jeżeli mówimy o tym, jakie demony zrobiły rzeczy w naszym życiu, to robimy atmosferę demonów wokół siebie. Ja jestem świadomy demonów. Ja jestem świadomy zwierzchności. Ale Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. W innych miejscach Słowo Boże mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. A więc to, że czasami jesteśmy atakowani przez różne presje, przez jakieś, czy nawet choroby, czy jakieś inne rzeczy, okej, ja to rozumiem, nie jestem dziwolągiem, żebym tego nie uznawał. Tylko ja wam powiem coś więcej. Nie tylko, że możemy się modlić przeciwko temu, ale ja uważam, że możemy według Bożej mądrości w ogóle temu nie dawać miejsca w naszym życiu. Dlatego, że psalm 91, psalm 23 mówi, że okryje cię Bóg swoją ochroną, że zastawi swój stół wobec nieprzyjaciół twoich, że kielich twój będzie się przelewać nawet w trudnym czasie, kiedy będziesz szedł ciemną doliną. A więc Biblia wyraźnie pokazuje, że wrogowie mogą na nas nacierać, ale Bożą wolą jest, abyś był okryty Bożą obecnością, aby twoja głowa była namaszczona Duchem Świętym, abyś wypowiadał właściwe słowa o swoim życiu właśnie wtedy. Nie kiedy dobrze się czujesz na nabożeństwie, bo tu jest fajnie, ale wtedy, kiedy będzie trudny czas rano, albo w południe, albo wieczorem, to nie mów, jak ci jest bardzo trudno, tylko weź Słowo Boże i zacznij ogłaszać w duchu, aby demony i większe demony trzymały się z ciebie z daleka. Aby się wygonił ze swojego życia. Dlatego, że Słowo Boże mówi, takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. Takie jest twoje dziedzictwo. Abyś żył w światłości Bożej, abyś żył w zwycięstwie przez modlitwę, abyś żył w wolności Ducha Świętego, abyśmy pozwalali razem jako zgromadzenie Duchowi Świętemu przepłynąć coraz mocniej i mocniej przez każdego z nas. Ja myślę, że Bóg będzie nas prowadził i będziemy też czasami potrzebowali takiego czegoś nauczyć się razem, szukać tego, oczekiwać tego prowadzenia Bożego, czyli szukać, jak Duch Święty prowadzi nas na zgromadzeniu. Łatwiej nam to jest zrobić w modlitwie kilkuosobowej, trudniej troszkę w dużym zgromadzeniu, ale wierzę, że jest to możliwe. Dlatego zachęcam was, abyście się tak nastawili. Kiedy przychodzimy na uwielbienie, przychodzimy oddać Bogu chwałę, złożyć tą ofiarę całopalną przed Bogiem. Tą ofiarę pochwalną, ofiarę dziękczynną. Kiedy miła woń unosi się z naszego zgromadzenia do nieba. I to jest niesamowite. Dzisiaj też to czułem, że po prostu były takie momenty wielokrotnie tej miłej woni do nieba. Czuło się to. Nie wiem, czy wy to czuliście. Ja to czułem po prostu. Czułem, jak to uwielbienie po prostu unosi się jak miła woń do nieba, jak kadzidło do nieba. I to jest to niesamowite miejsce. I też potrzebujemy rozpoznawać. W czasie uwielbienia jakby troszeczkę dostrajamy się do tego, zaczynamy słuchać, co Duch Święty mówi do każdego z was. I ja bym bardzo zachęcał, kiedy będziemy takie robić momenty, że będę tak troszkę zachęcał was, albo rozdawać mikrofon, albo mówić na przykład, żeby uwielbienie troszeczkę się wyciszyło, żeby dać miejsce na modlitwę przez was zanoszoną do Boga. Dobrze jest wtedy, weź mikrofon, nie wstydź się, weź mikrofon. Po prostu jesteś potrzebny innym. Inni potrzebują Twojej modlitwy. Weź mikrofon. Uwielbij Boga ze swojego serca. Wyraź swoją chwałę. Wyraź swoje dziękczynienie przed Bogiem. A zobaczysz, że i Ty będziesz zbudowany. I Ty będziesz podniesiony na wyższy poziom. Będziesz podniesiony na wyższy poziom. I zgromadzenie podniesie się na wyższy poziom. Amen.